Rozdział szósty. Po niedługim czasie król posłał pewnego starego Ateńczyka, aby zmusił Żydów do porzucenia ojczystych praw i niekierowania się prawami bożymi oraz do zbezczeszczenia świątyni w Jerozolimie. Mieli ją przeznaczyć dla Zeusa Olimpijskiego, a świątynię na Garizim, dla Zeusa Kseniosa, zgodnie z życzeniem mieszkańców tego miejsca. Natężenie zła stawało się dla wszystkich uciążliwe i nie do zniesienia. Poganie napełnili świątyni rozwiązłością i hulaszczymi pochodami. Na świętych dziedzińcach zabawiali się z kurtyzanami i współżyli z kobietami oraz wnosili tam rzeczy zakazane. Ołtarz napełnili zabronionymi ofiarami, wykluczonymi przez prawa. Nie można było obchodzić szabatów ani zachowywać ojczystych świąt, ani nawet przyznawać się do bycia Żydem. Każdego miesiąca, w dzień narodzin króla, bezwzględnie zmuszano do spożywania uczty ofiarnej, a gdy nadchodziły święta Dionizjów, do uczestniczenia w procesji na cześć Dionizosa z bluszczowymi wiankami na głowach. Na wniosek mieszkańców Ptolemajdy, także w okolicznych miastach greckich, wydane zostało zarządzenie, aby Żydów traktować w ten sam sposób. To znaczy zmuszać ich do spożywania uczt ofiarnych i zabijać tych, którzy nie chcieliby przyjąć greckich obyczajów. Można więc było przewidzieć nadchodzące nieszczęście. Dwie kobiety obrzezały swoich synów. Oskarżono je i z dziećmi uwieszonymi przy piersi publicznie przeprowadzono dookoła miasta, a potem strącono z murów. Inni zgromadzili się w pobliskich grotach, aby potajemnie obchodzić dzień siódmy. Doniesiono o tym Filipowi i wszyscy zostali spaleni, ponieważ ze względu na szacunek dla tego uroczystego, czcigodnego dnia uważali, że nie wolno im się bronić. Zachęcam czytających tę księgę, aby nie przerazili się z powodu tych nieszczęść, lecz raczej zważali na to, że celem kary nie jest zniszczenie naszego narodu, ale jego wychowanie. Jest bowiem znakiem wielkiego dobrodziejstwa, gdy bezbożni nie są długo pozostawieni bez kary, lecz są nią natychmiast dotknięci. Wobec innych narodów cierpliwy władca oczekuje z karą, aż przebiorą miarę w grzechach. Wobec nas postanowił inaczej, aby nie karać nas dopiero wtedy, kiedy osiągniemy szczyt w naszych grzechach. Dlatego nigdy nie cofa nam miłosierdzia, ale wychowując przez przeciwności, nie opuszcza swojego ludu. Tylko tyle niech będzie powiedziane dla przypomnienia. Po tych kilku słowach trzeba bowiem wracać do opowiadania. Niejaki Eleazar, jeden z najznakomitszych nauczycieli pisma, człowiek w podeszłym już wieku, o bardzo pięknych rysach twarzy, był zmuszany do jedzenia wieprzowego mięsa. On jednak, wybierając raczej śmierć ze sławą, aniżeli życie z hańbą, podszedł dobrowolnie do narzędzia tortur i wypluł mięso. Tak powinni postąpić ci, którzy odrzucają pokarmy zabronione, nie jedząc ich nawet dla ocalenia życia. Ci zaś, którzy byli wyznaczeni do przewodniczenia nieprawej uczcie ofiarnej, ponieważ znali tego człowieka od dawnych czasów, wzięli go na bok i zachęcali, aby kazał przynieść sobie mięso, które wolno mu jeść, przyrządzone przez niego samego. Niech tylko udaje, że spożywa mięso z ofiary nakazanej przez króla. Jeśli to zrobi, uniknie śmierci i ze względu na ich dawną przyjaźń będzie potraktowany łaskawie. On jednak podjął uczciwą decyzję, godną powagi sędziwego wieku, szlachetnej siwizny, którą osiągnął, oraz doskonałego postępowania od dziecka, a bardziej jeszcze świętego i przez Boga ustanowionego prawodawstwa, i odpowiedział dobitnie, aby natychmiast posłali go do krainy umarłych. Udawanie nie jest godne naszego wieku. Wielu młodych mogłoby sądzić, że 90-letni Eleazar przyjął obce obyczaje. Moje udawanie dla ocalenia krótkich chwil życia wprowadziłoby ich w błąd. Ja zaś na starość okryłbym się wstydem i hańbą. Jeśli nawet w chwili obecnej uniknąłbym kary od ludzi, to przecież z rąk wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie ucieknę. Dlatego teraz mężnie zakończę życie, przez co okaże się godny mojej starości. Młodym zaś pozostawię szlachetny przykład, jak należy odważnie i z honorem umierać za czcigodne i święte prawa. Kiedy to powiedział, natychmiast podszedł do narzędzia tortur. Ci, którzy go prowadzili, zamienili okazywaną mu przed chwilą przychylność na niechęć, ponieważ jego wypowiedź uznali za szaleństwo. On zaś, kiedy już umierał pod uderzeniami, powiedział wśród jęków: Pan, który posiada świętą wiedzę, wie, że mogłem uniknąć śmierci. Chociaż moje ciało okrutnie cierpi z powodu chłosty, dusza jednak chętnie ją przyjmuje ze względu na bojaźń pańską. W ten oto sposób zakończył życie. Swoją śmiercią pozostawił przykład szlachetności i pamiątkę cnoty nie tylko dla młodych, ale również dla większości narodu.